Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Mija 5 lat od katastrofy rządowego Tu-154M. 10 kwietnia 2010 roku samolot z delegacją udającą się na obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński i jego małżonka. W piątek w całym kraju odbywały się uroczystości upamiętniające ofiary tragedii. Delegacja władz państwowych udała się też do Smoleńska i Katynia. W Polsce przedstawiciele rządu uczestniczyli w uroczystościach na stołecznych wojskowych powązkach przy pomniku ofiar katastrofy.
Cześć ich pamięci!
Niech służba czyni!
W tym dniu, na tym miejscu, wypowiadamy słowa, które znaczą miłość, prawda, pamięć, życie. Słowa, które koją ból i przywracają nadzieję na ponowne spotkanie w życiu po życiu.
Politycy PiS-u wraz z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim rano uczestniczyli we mszy świętej w intencji ofiar w kościele seminaryjnym na Krakowskim Przedmieściu. Po południu na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie były premier Jarosław Kaczyński wygłosił przemówienie. Powiedział w nim o potrzebie realizacji testamentu Lecha Kaczyńskiego i odbudowie polskiej wspólnoty w oparciu o prawdę.
Bez prawdy nie ma demokracji, nie ma wolności, nie ma praworządności, nie ma praw obywatelskich, nie ma obywateli. Są tylko manipulowani, poddani. Do prawdy można dochodzić różnie, ale najczęściej dochodzi się do niej przez zadawanie pytań. W naszym życiu publicznym jest wiele pytań, na które nie ma żadnej albo nie ma zadowalającej odpowiedzi. Ale najważniejsze z tych pytań to pytanie o Smoleńsk, bo prawda jest potrzebna, byśmy mogli wspólnie zbudować silne państwo, które będzie strzegło naszego bezpieczeństwa.
Jarosław Kaczyński podkreślił, że prawda o katastrofie smoleńskiej musi znaleźć się w państwowych dokumentach i pracach historyków, a także w radiu, telewizji, filmach i podręcznikach szkolnych. Wieczorem w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie politycy PiS-u wzięli udział we mszy świętej sprawowanej w intencji ofiar katastrofy. Eucharystii przewodniczył ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. W homilii metropolita warszawski podkreślił, że tylko w krzyżu jest siła, bo przez krzyż Chrystus gładzi nasze grzechy.
Kiedy Piotr staje się mocny, kiedy przestaje budować na swoich siłach, na swoim rozumie, zdolności, odwadze, kiedy zaczyna budować na wierze w Chrystusa zmartwychwstałego, wtedy jest mocny i wtedy potrafi zrozumieć krzyż, to co się stało na krzyżu. Krzyż jest objawieniem Bożego miłosierdzia, ale jeszcze bardziej objawieniem Bożego miłosierdzia jest chrystusowe zmartwychwstanie. Wtedy Chrystus podźwiga człowieka z grzechu, z śmierci, bo on zmartwychwstał jako pierwszy. A jeżeli on by nie zmartwychwstał, mówi święty Paweł, to daremna jest nasza wiara i próżne jest nasze nauczanie.
Po godzinie 20 odbył się Marsz Pamięci. Transmisję przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Uroczystości upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej odbywały się nie tylko w Warszawie, ale także m.in. w Krakowie i Gdańsku. Marta Kaczyńska, córka świętej pamięci pary prezydenckiej, złożyła kwiaty na grobie rodziców. Na Wawel przybył także Andrzej Duda, kandydat PiS na prezydenta, który współpracował ze świętej pamięci profesorem Lechem Kaczyńskim.
Dziś, dokładnie 10 kwietnia, w piątą rocznicę tragedii smoleńskiej, przede wszystkim wspominamy tych, którzy odeszli. Modlimy się za ich duszę i to pod tym przede wszystkim znakiem dla nas dzisiaj ten dzień upływa.
W Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku metropolita ksiądz arcybiskup Sławojleszek Głódź odsłonił i poświęcił epitafium smoleńskie. Na płaskorzeźbie oprócz postaci dwóch prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego umieszczone zostały wizerunki osób ściśle związanych z Gdańskiem, Sopotem i Gdynią, Macieja Płażyńskiego, Adama Rybickiego i Anny Walentynowicz, a także Andrzeja Karwety i Lecha Solskiego. Prawdopodobną przyczyną katastrofy Tu-154M była seria wybuchów. Do takich wniosków doszli eksperci Parlamentarnego Zespołu do Spraw Tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. Dziś na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu zaprezentowany został raport, kto odpowiada za Smoleńsk 5 lat po Smoleńsku. Dokument składa się z trzech części. Pierwsza dotyczy przygotowania do lotu. Druga poświęcona została kwestii zaniedbań podczas badania katastrofy i nieprawidłowości raportu rosyjskiego MAK-u. Trzecia część przedstawia badania i wnioski ekspertów. Profesor Kazimierz Nowaczek, który współpracuje z zespołem, w rozmowie z naszym reporterem powiedział, że w raporcie zostały przedstawione dowody potwierdzające wybuch na pokładzie rządowej maszyny.
Nie jeden, tam jest podział na trzy miejsca, odtrącenie końcówki skrzydła, wybuch w kadłubie i wybuch w salonce prezydenta. To są trzy elementy łańcucha zdarzeń, które doprowadzają do całkowitego zniszczenia tego samolotu.
Niemiecki dziennikarz śledczy Jürgen Roth dotarł do dokumentu niemieckich służb, w którym pojawia się informacja o możliwym zamachu na rządowego Tupolewa przy pomocy materiałów wybuchowych. Mecenas Stefan Hambura, pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, nie wykluczył dziś na posiedzeniu parlamentarnego zespołu, że substancja wybuchowa mogła znajdować się w apteczce.
Została wniesiona 9 kwietnia na pokład Tupolewa. Kilkanaście godzin przed odlotem. Pytano wielokrotnie, w jaki sposób mogło to zostać wniesione na pokład. I myślę, że to jest ten faktor czasowy, nad którym warto się zastanowić, bo prawie tona materiałów, oczywiście jakieś materiały zastępcze, jakieś koła zastępcze, kanistry i tak dalej, wszystko to mogło ułatwić wniesienie na pokład odpowiednich materiałów.
Ewa Błasik, wdowa po świętej pamięci dowódcy Sił Powietrznych Andrzeju Błasiku, odniosła się do kolejnej medialnej nagonki na swojego męża, a także polskich pilotów.
Nie potrafię tego zrozumieć, że w momencie realnego zagrożenia naszej ojczyzny powraca się do skompromitowanej rosyjskiej propagandy. Bezpodstawnie obraża się mojego męża i niszczy jego życiowy dorobek w trudnej służbie dla dobra i bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Mój mąż, generał, pilot Andrzej Błasik, był pierwszym w historii lotnikiem uhonorowanym najwyższym amerykańskim odznaczeniem, jakie może otrzymać dowódca innego kraju.
Poseł Antoni Macierewicz podkreślał, że 96 osób poległo śmiercią męczeńską, a prace zespołu koncentrują się na dążeniu do prawdy.
Bez prawdy w życie społeczne i polityczne wkracza chaos, zamęt, konflikt. A my chcemy zgody, a my chcemy pokoju, a my w tych dramatycznych dniach, które nastąpiły po Smoleńsku, potrzebujemy siły całego narodu, który musi móc sprostać nawale ze wschodu, która zaczęła się właśnie wtedy. Właśnie po tragedii smoleńskiej, która była pierwszą salwą wymierzoną w pokój światowy w Europie.
Dorota Skrzypek, wdowa po byłym prezesie NBP Sławomirze Skrzypku, w imieniu wszystkich rodzin ofiar, jeszcze raz zwróciła się do premier Ewy Kopacz o jak najszybsze podjęcie działań, które doprowadzą do powołania międzynarodowego zespołu ekspertów.
My, rodziny, apelujemy, aby przebadano wszystkie dowody, które są w posiadaniu polskiej prokuratury, aby je uzupełniono i by niezależny organ wydał prawdziwe, rzetelne ustalenia na ich temat. Nie możemy zgodzić się z chaosem, jaki panuje w śledztwie smoleńskim. Jesteśmy przekonani, że wszystkie możliwe badania i szczegółowa analiza dotychczas zebranych dowodów powinny jak najszybciej rozpocząć się od nowa. W tym miejscu apelujemy również do zespołu parlamentarnego do sprawy wyjaśnienia okoliczności katastrofy smoleńskiej o intensyfikację działań, także tych podejmowanych na arenie międzynarodowej, między innymi w Parlamencie Europejskim, a mogących przyczynić się do przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa.
Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna powiedział, że nie jest wykluczone powołanie Komisji Międzynarodowej w sprawie katastrofy smoleńskiej. Postawił jednak warunek, jakim jest zamknięcie polskiego śledztwa. Nie można go przerwać czy zawiesić i zwrócić się o postępowanie międzynarodowe, stwierdził Schetyna. W Radiu Maryja dalsze informacje. Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, odniósł się do kłamstw, jakie z trybuny sejmowej padły z ust ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. Chodzi o wypowiedź szefa resortu zdrowia podczas debaty nad projektami dotyczącymi in vitro. Bartosz Arłukowicz powiedział, i tu cytat, Europa i świat nagradzają twórców in vitro Noblem, a Jarosław Kaczyński pod rękę z Tadeuszem Rydzykiem mówią o tym, żeby Polaków karać więzieniem i zakazać im in vitro. Podkreślał, że trzeba wybierać między Polską racjonalną a radykalną. Dyrektor Radia Maryja zwraca uwagę, że rząd kłamie nie pierwszy raz.
Co do pana premiera Kaczyńskiego, to mogę powiedzieć, że go bardzo szanuję i życzę, żeby jak najwięcej uczynił dobra dla Polski. A co do tych słów dotyczących mnie bezpośrednio, to one przypisują, to jest po prostu kłamstwo. Nigdy nie występowałem, żeby kogokolwiek więzić i to jest kłamstwo. Mogę powiedzieć generalnie, patrząc na to, co dzieje się, na ten rząd, że w dużej mierze to są kłamstwa.
W Sejmie odbyła się wczoraj debata nad 4 projektami w sprawie in vitro. Rozpatrywane były projekt rządowy, autorstwa PiS oraz 2 przygotowane przez SLD. Sejm skierował do dalszych prac projekt rządowy i 1 SLD. Poseł Małgorzata Sadurska powiedziała podczas debaty, że w myśl rządowego projektu w momencie zapłodnienia nie powstaje nowy człowiek, tylko grupa komórek, której tak naprawdę nie przysługują żadne prawa.
Czy to jest kompromis intelektualny? Z tą grupą komórek można zrobić wszystko. Zgodnie z rządowym projektem ustawy, człowiek w fazie embrionalnej, dla właśnie wyznawców kompromisu intelektualnego, grupa komórek, zarodek, będzie przechodził testowanie, czyli na podstawie badań będzie określana jego przydatność do zastosowania w procedurze medycznej wspomagania prokreacji. To testowanie to nic innego jak selekcja. Te, co się nadają, przechodzą dalej. Te, które się nie nadają, mają pecha, giną. To jest eugenika w czystej postaci. Selekcja zarodków i eliminacja tych, które według subiektywnej opinii nie rozwiną. Czy to jest zagwarantowanie i respektowanie konstytucyjnego prawa do ochrony godności?
Proponowany przez PiS projekt ustawy, który zakazuje tworzenia embrionów ludzkich poza organizmem kobiety, został odrzucony. IPN umorzył śledztwo w sprawie rzekomej zbrodni komunistycznej popełnionej na Lechu Wałęsie. Śledztwo było prowadzone z zawiadomienia byłego prezydenta. Lech Wałęsa dążył do tego, żeby prokuratura IPN uznała, że wszystkie donosy tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek, a także tak zwana rozmowa braci była uznana za spreparowane przez służby bezpieczeństwa. Doktor Sławomir Cęckiewicz, historyk, autor książki Człowiek Steczki, podkreśla, że decyzja IPN-u to porażka byłego prezydenta.
Prokuratura IPN z Białegostoku, zgodnie z prawdą zresztą, uznała, że prowadzone działania przeciwko Lechowi Wałęsie były, natomiast te materiały, które są dostępne, absolutnie nie mogą być uznane za materiały o charakterze fałszywym. Chodziło o to, żeby po prostu na wszystkie materiały jego kompromitujące, jakby rozszerzyć ten pogląd o jakobym fałszowaniu akt przez SB po to, żeby go skompromitować w latach 80. I to jest nieprawda i to jest wielki dzień po prostu dla, myślę tutaj przede wszystkim o Krzysztofie Wyszkowskim, który po prostu niesłusznie był skazywany w kilku instancjach przez sądy za stwierdzenie prawdy, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem SB.
Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest jeszcze prawomocne. Lech Wałęsa poinformował, że nie będzie się odwoływał od decyzji o umorzeniu śledztwa. NIK negatywnie ocenia realizację przez Stocznię Gdańską planu restrukturyzacji, który został przygotowany przez ukraińskiego inwestora oraz zatwierdzony przez Komisję Europejską. Według kontrolerów Stocznia Gdańsk nie uzyskała zakładanej długoterminowej rentowności i trwałej zdolności do konkurowania na rynku. Ponadto produkcja stoczniowa w latach 2009-2012 była realizowana przez stocznię na poziomie niższym niż założony w planie. Z raportu Izby wynika, że strata była na tyle wysoka, że zagrażała dalszej działalności spółki. Stocznia Gdańsk nie wywiązywała się także z zobowiązań publiczno-prawnych, m.in. wobec ZUS, mówi Paweł Biedziak, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
Stocznia Gdańsk nie zrealizowała zakładanych w planie restrukturyzacji wielkości dotyczących nakładów inwestycyjnych, przerobu, liczby ton stali na cele produkcji stoczniowej, produkcji wież wiatrowych, dostaw statków. Produkcja stoczniowa była realizowana przez Stocznię Gdańsk na poziomie niższym niż założony w planie restrukturyzacji. Stocznia nie wywiązywała się z zobowiązań publiczno-prawnych, na przykład wobec ZUS, mimo że sama w tym czasie udzielała pożyczek inwestorowi ukraińskiemu oraz spółkom z nim powiązanym.
Jeśli chodzi o zatrudnienie w czasie restrukturyzacji, kontrolerzy zaznaczyli, że spółka utrzymała zaplanowany poziom. Mimo stwierdzonych nieprawidłowości, NIK pozytywnie oceniła też działania Agencji Rozwoju Przemysłu. Agencja Rozwoju Przemysłu udzieliła stoczni pożyczki w wysokości 150 milionów złotych. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.